Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Gościem jest dziś Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz kandydat Komitetu Wyborczego PiS w wyborach do Sejmu. Zaczniemy od spraw zielonogórskich, bowiem w dzielnicy Zielonej Góry przy Lepie od ładnych kilku lat już tyka ekologiczna bomba. Tak 3 lata temu mówili już o tym strażacy. O stanie prac nad utylizacją niebezpiecznych substancji informował radnych na ostatniej sesji wiceprezydent Dariusz Lesicki i powiedział tak. Podczas ostatniego przetargu nie zgłosiła się żadna firma. Tak powiedział. Naprawdę władze miasta i radni dziwią się, że nie zgłaszają się chętni do utylizacji czegoś, czego składu do końca nie znamy?
Tak, to znaczy dziwimy się, że ten problem nie został wciąż jeszcze rozwiązany, bo sytuacja jest bardzo poważna. Stąd ta odpowiedź wiceprezydenta była między innymi ze względu na pytania właśnie radnych, co z tym składowiskiem niebezpiecznych odpadów. Przypomnijmy, on jest zmagazynowany, czyli w zamkniętym pomieszczeniu, ale tak naprawdę nikt nie wie do końca, jakie to są odpady. Wiemy tylko tyle, że nie są na szczęście promieniotwórcze, ale co w środku jest, do końca nie wiadomo.
Ja przeglądałem ostatnio archiwum informacji związanych z tą sprawą. Już 3 lata temu strażacy mówili, to jest tykająca bomba zegarowa. Minęły 3 lata i mam wrażenie, że ta bomba nie cicha, nie tyka coraz ciszej, tylko coraz głośniej może.
Jak każda zegarowa, im bliżej końca. Ja myślę, że problem jest w tej chwili, a dużo większy będzie, kiedy rzeczywiście nastąpi tam jakikolwiek wyciek. W tej chwili, jak zapewniał nas pan wiceprezydent, jest ten obiekt monitorowany, ściśle monitorowany, sprawdzany. Wszelkie ewentualne próby wejścia, wyjścia czy dostarczenia dodatkowych jakichś odpadów są monitorowane. Natomiast tak naprawdę rzeczywiście problem jest w czym innym. Problem jest w braku utylizacji, czyli zniszczenia po prostu tych odpadów. Było już kilka przetargów realizowanych ze strony miasta. Prezydent tłumaczy, że rzeczywiście najpierw były to oferty zbyt wysokich kosztów, których nie było w budżecie miasta. Potem, kiedy w budżecie miasta znalazły się pieniądze, to z kolei firmy już przestały przystępować.
Ale ja mam takie wrażenie, bo próbuję się wczuć w przedsiębiorcę, czy kwota 100 milionów nawet, wejście w ciemno, w tak ryzykowną sprawę byłaby wystarczająca. I mam wrażenie, że bez inwentaryzacji nie będzie utylizacji.
Zapewne tak. Natomiast znaczy w moim przekonaniu, niezależnie od wysokości pieniędzy, trzeba tam rzeczywiście wejść i zacząć to utylizować, przynajmniej jakoś częściowo, żebyśmy wiedzieli rzeczywiście, jakie to są odpady, w większości płynne odpady. I to jest poważne ryzyko dla mieszkańców nie tylko tych okolic, czyli Przylepu, Płot, czy gminy Czerwieńsk całej, czy miasta Zielona Góra. Bo ja nie wyobrażam sobie, gdyby to zaczęło przedostawać się do wód gruntowych. Na dzień dzisiejszy mamy zapewnienie, że tak nie jest. Ale jeżeli to nastąpi, to wszyscy będą rwać włosy z głów, dlaczego nie zostało to zrobione wcześniej.
No
i
właśnie.
Oczywiście my akurat nie oczekujemy jakby zdecydowanie bardziej intensywnych działań ze strony prezydenta miasta.
I będziemy wspominać wtedy 3-letnią dyskusję na ten temat, z której nic, obym się mylił, nie wyniknęło. Media publiczne. Jesteśmy w medium publicznym, więc może troszkę o mediach publicznych. Są od dawna pod obstrzałem opozycji i wielu jej sympatyków. Jak się jednak okazuje, za finansowaniem bardzo znanego i w pewnym sensie opiniotwórczego portalu, niestroniącego od hejtu i fałszywych informacji, stoją politycy i samorządowcy Platformy Obywatelskiej. Są w każdym razie na to bardzo mocne dowody. Mowa oczywiście o mało ekologicznym soku z buraka. Pytanie, czy to są cywilizowane metody prowadzenia sporu publicznego i wyborczego?
Oczywiście, że nie. Ja osobiście nigdy się z takimi rzeczami nie zgadzam, chociaż też niejednokrotnie byłem i pewnie będę hejtowany. Ale jeżeli to robią osoby, które najczęściej i najgłośniej krzyczą, że hejt to niedobra rzecz, a jednocześnie właśnie najbardziej hejtują, to tylko jest to świadectwo na nie tylko brak wiarygodności, ale tak naprawdę nieuczciwą formę dyskursu politycznego, brak zwyczajnej kultury osobistej i co najważniejsze dla mnie, to jest ewidentny brak szacunku do drugiego człowieka. Bo moją osobistą nadrzędną rzeczą jest to, że niezależnie kto jakie ma poglądy, kto jakikolwiek światopogląd wyznaje, ale trzeba szanować siebie nawzajem i trzeba umieć rozmawiać ze sobą i kto, jak nie my politycy, jeżeli ten sposób rozmowy nie będziemy przedstawiać jako kulturalny, jako szanujący siebie nawzajem, to w jaki sposób mamy potem wymagać, nie wiem, od innych osób, od swoich rodzin, od swoich dzieci, jeżeli taki przykład opozycja przedstawia. Dla mnie to absolutnie są standardy dalekie od rzeczywistości. Ale takie mieliśmy przez 4 lata. To mówimy o internecie, ale proszę zobaczyć, jak to wyglądało, kiedy zaraz po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość to politycy Platformy, ukrywani pod różnego rodzaju organizacjami niby pozarządowymi, dzisiaj już mało kto pamięta o KODach, ale to oni wychodzili na ulicę i w jaki sposób tam wyrażali się o ludziach, którzy zagłosowali też na PiS, nie tylko politykach PiSu, ale tych, którzy zdecydowali...
Samo wychodzenie na ulicę jest elementem demokracji.
Jak najbardziej. Ja oczywiście tutaj nie zabieram tej możliwości. Ja mówię o sposobie wyrażania, o obrażaniu ludzi, o obrażaniu ich rodzin. To jest właśnie forma tej mowy nienawiści. A jednocześnie politycy, szczególnie Platformy, uważają, że tej mowy nienawiści być nie powinno.
Facebook chyba też doszedł do takiego wniosku, że politycy to taka szczególna grupa, która powinna szczególną odpowiedzialność ponosić za słowo, bowiem taka najnowsza decyzja Facebooka jest dosyć ciekawa. Facebook nie będzie odtąd usuwał naruszających regulamin wpisów polityków, tak poinformował były wicepremier Nick Clegg. I zacytuję, co napisał. Jeśli ktokolwiek wyrazi poglądy lub opublikuje treści naruszające nasze standardy społeczności, pozwolimy na ich obecność na platformie, jeśli w naszym przekonaniu interes publiczny związany z ich widocznością będzie przewyższał potencjalne szkody z tym związane. Sądzi pan, że politycy sobie z tym poradzą?
Nie, szczerze mówiąc nie wiem, bo kiedy widzę, kogo na przykład Platforma daje na listy wyborcze do parlamentu, przykład pani blogerki Yahiry, to ja nie widzę, żeby to rzeczywiście były standardy, które...
A może będzie politykiem, być może nawet parlamentarzystą.
To całkiem możliwe, ale to dzięki Platformie Obywatelskiej i to jest świadectwo na to, kogo wprowadza do polskiej polityki, a nawet do instytucji, która ma tworzyć prawo polskie, Platforma Obywatelska. I myślę, że w takich sytuacjach, a wielu polityków chyba Platformy też nie zgadza się, przynajmniej jak ja rozmawiam to w kuluarach, chociaż głośno nie chcą tego powiedzieć, absolutnie z takimi poglądami nie chcą się zgodzić, a jednocześnie przyzwalają na to, żeby decyzje szefów partii takie właśnie były.
No to zapytam, dlaczego ci przyzwoici tak się chowają? Bo są w każdej partii i pewnie i tacy, ale dlaczego oni się chowają z tyłu?
No, nie wiem, widać są za słabi, nie potrafią tego zwyczajnie wyrazić i powiedzieć, ale to świadczy tylko o całym ugrupowaniu, o partii. Jeżeli ludzie przyzwoici są stłamszeni, a nieprzyzwoici, bo tak uważam, absolutną nieprzyzwoitość zachowań takich osób, jak pani Yahira, są wystawiani na piedestał. To tylko świadczy, w jaką stronę idzie Platforma Obywatelska. Ale to jest informacja, mam nadzieję, dla tych, którzy sympatyzują z Platformą. Naprawdę, szanowni państwo, zwróćcie na to uwagę. Tu nie chodzi jakby o oskarżanie, czy nie wiem, narzekanie. Zwróćcie rzeczywistą uwagę na tych, którzy i jak
się wypowiadają. Panie przewodniczący, jeszcze jedna kwestia na koniec. Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli, jest osobą w pana ocenie przyzwoitą, czy też pozostawia jego proweniencja wiele wątpliwości?
Panie dyrektorze, nie znam pana Banasia osobiście, więc trudno mi oceniać. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację związaną z ostatnim wydarzeniem, czyli kwestia kamienicy, którą wynajmował.
Bardzo tanio.
W moim przekonaniu słusznie, że nie pełni w tej chwili funkcji, wziął urlop bezpłatny do czasu wyjaśnienia. To jest rzecz naturalna i takie są standardy. Rzeczywiście, chociaż często próbuje się z tego tytułu na Prawo i Sprawiedliwość narzekać, ale jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, ta osoba do czasu wyjaśnienia jest odstawiana od danego stanowiska.
Co tutaj w tej sprawie, można powiedzieć, jeśli te zarzuty się potwierdzą, nawaliło? Bo przecież służby sprawdzają każdego z kandydatów na tak ważne konstytucyjne stanowisko.
Panie redaktorze, ja myślę, że służby sprawdzają i tutaj tak, że będą sprawdzały. Także nie wiem, czy coś nawaliło, ponieważ ten proces dopiero trwa. Jeżeli się okaże, że zostaną postawione jakiekolwiek zarzuty, to podejrzewam, że pan Banaś nie będzie pełnił tej funkcji. Natomiast tutaj trzeba poczekać też do wyjaśnienia tej sprawy. Ale przypomnę, że ci, co najbardziej krzyczą, znowu opozycja, całkiem niedawno jeszcze pana Kwiatkowskiego Krzysztofa, który pełnił funkcję NIK do niedawna, no chwaliła, wielbiła i mówiła, że się nic nie stało, chociaż miał postawione od 3 lat zarzuty. W 2013 roku wyszła afera, w której zabiegał o stanowiska pracy. W 2016 roku otrzymał zarzuty prokuratorskie. Tutaj jakoś opozycja, nie słyszałem, żeby...
No i prezesował i przewodził Najwyższej Izbie Kontroli przez tyle lat. Z tego, co wiem, teraz ubiega się o mandat posła czy senatora. Nie wiem. W każdym razie Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta, był gościem Radia Zachód, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, życzę dobrego dnia.